A to, że idą święta, coraz bardziej czujemy, bo już to już za chwilę, za 4 dni Wigilia Bożego Narodzenia. W studio pani Anna Bielecka, koordynator akcji Instytutu Myśli Szumana. Wigilia bez granic, to już 3. edycja. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
Na czym ta Wigilia bez granic polega?
Wigilia bez granic to projekt, w ramach którego polskie rodziny zapraszają na swoje wieczerze wigilijne przybyszów, cudzoziemców mieszkających w Polsce.
Zapraszają. Jak dużo osób uczestniczy w tej akcji? W jaki sposób można zaprosić cudzoziemca, który mieszka w Polsce, na wieczerzę wigilijną?
W tym roku Instytut Myśli Szumana po raz trzeci przeprowadza tę akcję. W zeszłym roku w tej akcji wziął udział ponad 3000 uczestników. Aby zaprosić cudzoziemca, wystarczy tak naprawdę mieć chęć, a także wejść na naszą stronę, czyli wigiliabezgranic.com, wypełnić prosty formularz rejestracyjny, zgłosić swoją chęć i tak naprawdę to wystarczy, żebyśmy spotkali się 24 grudnia przy wigilijnym stole z cudzoziemcem.
Instytut Myśli Szumana, rozumiem, ma taką bazę cudzoziemców, którzy są samotni, którzy nie wiedzą, co mają zrobić w noc wigilijną.
Instytut Myśli Szumana organizuje akcję, która zaprasza zarówno polskie rodziny, jak i cudzoziemców. Więc na naszej stronie mogą logować się także cudzoziemcy, ich także bardzo do tego zapraszamy. Mamy wersję angielską strony i oni również, ci cudzoziemcy, wypełniają formularz, dzięki któremu możemy sparować ich z polskimi rodzinami. Projekt tak naprawdę odbywa się w całej Polsce, oczywiście głównie w miastach, w ośrodkach akademickich, miejscach, gdzie firm, w których pracują cudzoziemcy, jest najwięcej, ale zapraszamy tak naprawdę wszystkich chętnych, którzy chcieliby ugościć cudzoziemca u siebie na Wigilii. Zapraszamy osoby samotne, zapraszamy rodziny, zapraszamy osoby, które mieszkały za granicą lub nie mieszkały za granicą, które miały kontakt wcześniej z cudzoziemcami lub nie. Zapraszamy wszystkich, nikt nie jest wykluczony, każdy jest zaproszony do tego, ażeby spotkać się z taką osobą przy swoim wigilijnym stole.
A jakie były echa 2 poprzednich edycji?
Echa były bardzo dobre, ponieważ projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, bardzo dużo osób wzięło w nim udział i osoby, z którymi mamy kontakt, polskie rodziny, ale także cudzoziemcy, potwierdzają, że jest to bardzo pozytywne doświadczenie. Co więcej, nie jest to tylko doświadczenie jednego dnia, ale jest to doświadczenie, które później przekształca się w relacje. I taki jest też długofalowy cel tego projektu, ażeby poprzez przekazanie zwyczajów, tradycji i kultury, które wynikają z Wigilii, zbudować coś więcej. I bywa też tak, że cudzoziemcy, którzy chcą się odwdzięczyć polskiej rodzinie, zapraszają te rodziny później na obiad, spotykają się. I to jest nasz cel, ażeby także przeciwdziałać budowaniu enklaw i get, żeby ci cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do Polski, nie znają Polski i Polaków, często nie znają języka polskiego i gromadzą się w grupach związanych z ich narodowością, mogli się z nami poznać, mogli się z nami zintegrować w takim najbardziej przyjaznym gruncie, a w efekcie, żebyśmy mogli po prostu tworzyć taką dobrą wspólnotę z nimi, żeby oni się tu czuli po prostu przyjęci.
Czy pani na Wigilię zaprasza cudzoziemca do siebie?
Tak, ja już to zgłosiłam też mojemu dziadkowi, także myślę, że tak się stanie, także też oczekujemy.
To będzie po raz pierwszy.
Tak, bo ja po raz pierwszy biorę udział w tym projekcie.
Gdzie można, adres tej strony internetowej proszę podać.
Tak, to jest strona wigiliabezgranic.com. Znajdą się tam 2 formularze. Jeden jest dla polskich rodzin, drugi jest po angielsku dla cudzoziemców mieszkających w Polsce. Wystarczy kilka prostych kliknięć, ażeby stać się z jednej strony ugościć cudzoziemca, a z drugiej strony stać się gościem polskiej, zupełnie wyjątkowej na skalę światową Wigilii.
A czy jest jakaś maszyna losująca cudzoziemców, którzy przyjdą? Czy ktoś wybiera sobie tego cudzoziemca, którego zaprasza? Czy ma z nim kontakt? Czy może do niego zadzwonić?
Jest taka możliwość, że rodzina zapraszająca może wskazać, z jakiego kraju chciałaby ugościć cudzoziemca. Oczywiście my nie gwarantujemy, że spełnimy takie życzenie. Jednak jest taka możliwość, bo czasami jest tak, że ktoś mieszkał dość długo za granicą, miał kontakt z określoną narodowością i po prostu dobrze mu się ta narodowość z pewnych względów kojarzy i chciałby ugościć taką osobę na przykład. To wtedy jest to możliwe. Warto też podkreślić, że cudzoziemcy powinni zgłosić różne na przykład alergie w tym formularzu, ażeby uniknąć jakichś takich sytuacji niepotrzebnych podczas Wigilii, żeby też gospodarze byli gotowi na takiego przybysza z całym jego po prostu, ze wszystkimi jego też oczekiwaniami. Także zależy nam bardzo na komforcie zarówno jednej, jak i drugiej strony i też po prostu zbudowaniu relacji. To jest główny element element naszego projektu, czyli przeciwdziałanie tworzeniu enklaw, przekazywanie zwyczaju, tradycji i kultury i budowanie długotrwałych relacji z tymi, którzy są dla nas nieznani, którzy są obcy i którzy z różnych powodów znajdują się w Polsce.
A teraz na chwilę zasłonię pani oczy. Zamknęła pani oczy, dobrze. Na jakiej częstotliwości nadaje Radio Wnet w Warszawie? No to było pytanie. Nie wiem, czy nie zrozumiałem.
87,8.
Czyli nie wie pani, a kto nie wie, nie słucha.
Wiem, no jak, przecież powiedziałam.
No bo jest, a w Krakowie 90...
Ale zaskoczył mnie pan, ale to, nie, to potrzebowałam po prostu 3 sekund, żeby sobie przypomnieć.
Żeby otworzyć oczy. Oczy zamknięte mieć czasami warto, ale
nie
też,
na cudzoziemców.
Ale też warto przyglądać się temu, co dzieje się w Polsce. Tak zrobiła Fundacja Republikańska Maria Wojas, koordynatorka projektu Polski Model Gościnności. Jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry pani.
Witam państwa bardzo serdecznie.
Nie mam tutaj na stole raportu, który przygotowała Fundacja Republikańska. Co w tym raporcie jest i o czym ten raport jest?
Raport jest jednym z elementów projektu Polski Model Gościnności, w ramach którego przeprowadziliśmy analizę tego, jak wygląda sytuacja imigrantów w Polsce, jak wygląda polityka integracji imigrantów, jakie są różne modele światowe i jak też historycznie podchodziło się do kwestii imigracji. I na bazie tego stworzyliśmy takie ideowe podstawy do tego, żeby tworzyć politykę integracji imigrantów i ją realizować.
I co w tym raporcie jest?
W tym raporcie są przeróżnego rodzaju analizy, od historycznego podejścia do kwestii imigranckich, czyli tego, w jaki sposób systemowo podchodzono w pierwszej RP do imigrantów. Przedstawiamy również różnego rodzaju statystyki odnośnie imigrantów, opisujemy 3 grupy imigranckie.
Ale wejdźmy w środek, jakie to są statystyki, jaka jest ta gościnność, jakie są konkluzje tego raportu? To spróbujmy opowiedzieć.
Oczywiście, oczywiście. Także wychodzimy z takiego założenia, że w Polsce imigranci są i są w nieodpowiedni sposób zagospodarowani. To znaczy ta polityka integracji imigrantów nie stawia sobie takich długoterminowych celów. Nie maksymalizuje korzyści, takich jak na przykład faktyczne uzupełnienie rynku pracy, jak transfer wiedzy, który można uzyskać dzięki obecności u nas studentów kartery naukowej i specjalistów różnych branż. Ta polityka nie umożliwia w odpowiedni sposób na przykład realizowania celów polityki międzynarodowej, zbliżania państw wschodnich do Europy Zachodniej i też nie pomaga, tak naprawdę nie ma takich programów, które realizowałyby jakieś polityki związane z kwestiami demograficznymi. To są takie korzyści, które można uzyskać z polityki, odpowiednio prowadzonej polityki imigracyjnej i my staramy się zwrócić uwagę na to, jakie są te korzyści. Zwracamy też uwagę na zagrożenia i budujemy takie ramy ideowe do tego, żeby taką politykę tworzyć.
Ale w tym, co pani powiedziała, ani słowa nie ma o gościnności.
Gościnność jest elementem tej naszej koncepcji, ponieważ to jest takie słowo, które najlepiej opisuje to, co my tam chcieliśmy ująć, czyli to, że ojczyzna jest naszym domem, my jesteśmy gospodarzami, a cudzoziemcy, którzy do nas przyjeżdżają, to są nasi goście. I tu właśnie się pojawia ta gościnność, czyli to, że jednym z takich elementów, który trzeba uwzględniać w tej polityce, to jest to, że powinniśmy być otwarci i wychodzić sami z inicjatywami do imigrantów, żeby faktycznie ta integracja zachodziła.
Myślałem, że w raporcie jest odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy gościnni, czy nie, czy wychodzimy, że to tego dotyczy raport, a to jest polityka, twarda polityka i wskazania dla polityków. Nic o duszy, nic o radości, nic o miłości, tylko...
Nie. Aż tak to nie. Opisujemy również to, w jaki sposób powinno się jakby, z czym powinno się wychodzić do imigrantów, tak? I w jaki sposób ich traktować, jak życzliwie do nich podchodzić.
A co innego jest w emigrancie, jak od... przecież wychodzi się do człowieka, nie do imigranta. Przecież nie pyta pani nikogo, czy jest emigrantem, czy nie, tylko jest człowiekiem.
Jest jak najbardziej, natomiast pojawiają się różnego rodzaju uprzedzenia w naszym społeczeństwie i to jest bardzo widoczne. Ostatnio nawet były prowadzone takie badania przez bodajże konsula ukraińskiego, gdzie pytał, czy Ukraińcy są zadowoleni ze współpracy z Polakami i oni w połowie odpowiedzieli, że nie. Także generalnie uprzedzenia się pojawiają i my zwracamy uwagę na to, że trzeba edukować w tym kierunku, żeby takich uprzedzeń nie było, że trzeba organizować chociażby wspólne akcje, poznawać tych ludzi. Kiedy myśli się o imigrantach jako o masie ludzi, która przybyła do Polski, to może przerażać. Ale kiedy pomyślimy i spotkamy jedną pojedynczą osobę i z nią porozmawiamy, to się okazuje, że ona jest człowiekiem.
I naprzeciwko właśnie takim myślom wychodzi Instytut Myśli Szumana, który organizuje Wigilię Bez Granic. Może się teraz pani dowiedzieć u źródeł, jak uczestniczyć w Wigilii Bez Granic.
Tak, żeby uczestniczyć w Wigilii Bez Granic, należy wejść na stronę internetową wigiliabezgranic.com i wypełnić formularz. Są tam dwa formularze dla polskich rodzin. Jest jeden formularz po polsku i dla cudzoziemców jest formularz po angielsku. Kilka prostych kliknięć i dzięki temu można stać się albo gościem polskiej Wigilii, albo też ugościć cudzoziemca, który mieszka, pracuje, jest w Polsce z wielu różnych powodów. Często jest daleko od swojej rodziny, często nie zna tradycji Wigilii, często nie zna wielu Polaków, a to spotkanie może mu umożliwić właśnie poznanie Polaków, zaprzyjaźnienie się i w konsekwencji zbudowanie dobrych relacji.
Pani Anna Bielecka by już to zrobiła, bo jest koordynatorem akcji, trudno, żeby nie świeciła przykładem, a pani została do tego zachęcona?
Do tej akcji konkretnie, jak najbardziej.
Że zapraszam na Wigilię cudzoziemcę.
To jest bardzo, bardzo fajny pomysł i bardzo fajna inicjatywa. My zresztą piszemy o niej w naszym podręczniku dla organizacji pozarządowych, jako o takim dobrym przykładzie tego, co można imigrantom zaproponować. Szczególnie, że Wigilia to jest taki okres, gdzie jak się jest daleko od rodziny, to człowiek po prostu czuje się samotny. Nie bardzo gdzie ma wyjść, z kim się spotkać. I takie zaproszenie to jest naprawdę super sprawa.
Bardzo paniom serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Już pani wie, na jakiej częstotliwości radio nadaje.
Jak najbardziej. 87,8.
Też popatrzyła pani na...
Nie mam pamięci do cyferek.
No one są proste. 8.
7,8.
7,8.
8,7,8.
Tak. A w Krakowie?
95.2. Zapraszamy serdecznie do słuchania.
Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Anna Bielecka, rzecznik prasowy Instytutu Myśli Szumana i Maria Wojas, koordynatorka projektu Polski Model Gościnności, projekt Fundacji Republikańskiej.
Jak najbardziej dostępny na naszej stronie fundacjarepublikańska.org oraz na dedykowanej stronie projektu polskimodelgościnności.pl.
A my jesteśmy gościnni, choć od czasu do czasu w Poranku Wnet patrzymy na zegarek. Jest godzina 9:30. www.wnet.fm.
Reklama. Chcesz pilnie przekazać gotówkę do ręki? Skorzystaj z usługi Ekspres Pieniężny Poczty Polskiej. Gotówkę wyślij na poczcie lub przez internet, a twoi bliscy odbiorą pieniądze w domu lub na najbliższej poczcie. Ekspres Pieniężny. Możesz pomóc bliskim w przygotowaniach do świąt. Sprawdź na www.poczta-polska.pl.
Po reklamie.
87 i 8 FM Warszawa. Kraków 95 i 2 FM. Radio Wnet. Radio dwóch prędkości.
W naszym studio, właściwie obok tego studia, ważne rozmowy, bo redaktor Piotr Semka wchodzi do studia, za chwilę usiądzie na krzesełku. Patrzę, jeszcze nie widzę twarzy redaktora Piotra Semki, nie wiem w jakim jest nastroju, ale wiem, że chyba w dobrym. I bo mam nadzieję, że przesunął mikrofon, jest gotowy, troszkę wyżej mikrofon, żeby było dobrze słychać wszystko, co chcesz w Poranku Wnet powiedzieć. Tygodnik do rzeczy. Piotr Semka, redaktor, autor wielu książek, pochodzi z Gdańska, zna wszystkich, obserwuje wszystkie ważne osoby, które występują na scenie politycznej. Z wieloma się przyjaźnił, z niektórymi przestał się przyjaźnić.
I właśnie Piotr Semka, już edytujemy w wydawnictwie Zysk wywiad Rzekę z moją nieważną osobą, którą przeprowadził Jan Chlebowicz, były dziennikarz Gościa Niedzielnego. I właśnie jak mi tutaj sygnalizuje wydawnictwo, gdzieś w lutym książka ukaże się na rynku. Na razie wczoraj dzielnie dobierałem z edytorką tej książki zdjęcia. No i tytuł mogę chyba zdradzić, wydawnictwo się na mnie nie obrazi. Nazywa się Piątka Ósemki, a ta Piątka Ósemki to znaczy, że skończyłem 50 lat i postanowiłem tak dokonać takiego podsumowania. A takim bezpośrednim impulsem było taka mini sensacja. Dla mnie to nie była żadna sensacja, bo kiedyś na książce Lewy Czerwcowy zamieściłem swoje zdjęcie z kampanii prezydenckiej Lecha Wałęsy z napisem ja i Jacek Kurski, czy mamy napis Wałęsa tak. To zdjęcie jest w internecie przedstawiane jako jakąś tajemnicze zdjęcie, które właśnie takie pojawiają się kąśliwe uwagi. W internetach nic nie ginie. Nigdy tego zdjęcia się nie wypierałem, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To znaczy tak stwierdziłem, że skoro młodych ludzi te zdjęcie jakoś szokuje na zasadzie takiej, że kiedyś Wałęsa był idolem Semki, a teraz Semka na niego krytykuje, no to powiedziałem, no to w takim razie opowiem dokładnie, jak wyglądał te lata 80. i 90. Jak to się wówczas plotło, wyrazicielem jakich nadziei był Wałęsa w roku 82, jakich w 90, a jakich w 93.
I to zdjęcie będzie na okładce książki?
Nie, będzie w środku, ale tego zdjęcia nigdy nie ukrywałem. Ale nie będzie też bardzo dużo innych zdjęć. No, książka głównie skupia się na okresie lat 80. i 90., bo to jest epoka, przychodzi już nowe pokolenie, które w ogóle nie zna tych czasów i wszystko mi się wydaje dziwne, prawda? Pracowałem w redakcji podziemnej razem z Jarosławem Kurskim, który teraz jest szefem Gazety Wyborczej. Moim bezpośrednim zwierzchnikiem był Bogdan Borusewicz, który dzisiaj jest głęboko w Platformie Obywatelskiej. Ja sam na kulu byłem uważany bardziej jako takie te kręgi studenckie, które były bardziej liberalne w odróżnieniu od takich bardzo często twardo zakutych endeków, którzy wówczas też byli silni. I to jest świat, który świat nieopisany w ogóle tak naprawdę. Świat lat 80., różnic ideowych, które już wtedy zaczynałem zauważać. No i to też jest taka opowieść troszeczkę o mojej takiej podróży wyborów ideowych, intelektualnych. Ja osobiście staram się w tej książce pokazać, że to bardzo często określenia zmieniały pojęcia. Ja bardzo często zostawałem taki sam. No ale to oczywiście każdemu się wydaje, że on się nie zmienia, tylko wszystko dookoła się zmienia. Mam nadzieję, że będę Radio Wnet informował, im bliżej będzie już ukazanie się. Mam nadzieję, że gdzieś, teraz mi wydawnictwo mówi, że gdzieś w końcu lutego będzie premiera tej książki. Boję się, że ona się trochę będzie starzała, bo ciągle coś nowego się dzieje. Cały czas dopisujemy jeszcze końcówkę, bo nie ukrywam, że ten ostatni rozdział jest poświęcony także mojej refleksji nad tekstowaną, szeroko rozumianą, dobrą zmianą. No i ciągle musimy dopisać, bo ten termin się troszeczkę przesuwa.
Tego rozdziału książki oczywiście nie mogłem przeczytać, bo ten rozdział książki powstaje, ale fragmenty wywiadu Rzeki z Piotrem Semką czytałem i już dzisiaj mogę Państwu serdecznie polecić ten wywiad, dlatego że jest masa, po pierwsze to jest perspektywa nie tylko gdańska, ale gdańska jest również zawarta. Tam jest pewne liceum, pewne środowisko, które kuźnia kadr dla Trzeciej Rzeczpospolitej.
Z mojego liceum wywodzi się aż 4 prezesów telewizji Nowolnicza.
I odpowiedź na pytanie.
Z jednego liceum.
Kto rządzi, a to korytarz w liceum Władysław...
Nie. Trzecie liceum ogólnokształcące imienia bohaterów Westerplatte.
Tam.
Czyli tak zwana Topolówka, bo była przy ulicy Topolowej.
A to jest tak, czterech prezesów było, a Piotr Semka jeszcze nie był prezesem telewizji. Czy uważasz, że to jest...
Nie mam ochoty.
Dlaczego? To jest bardzo zaszczytne.
Ja wiem, ale ja zawsze jestem singlem. Ja zawsze wolę mieć... Korzystam z tego luksusu, że mogę mówić to, co myślę. A każde przyjmowanie funkcji... czy to w firmach, czy to w instytucjach, no siłą rzeczy nakłada ograniczenia, co jest zrozumiałe, bo jeżeli jest się głową jakiejś dużej instytucji, no to nie można myśleć tylko o sobie, tylko trzeba myśleć o całej instytucji. Ja sam sobie sterem żeglarzem okrętem, mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał zostać jakimś urzędnikiem. 53 lata, więc już Bóg uchował jak dotąd.
Coś wiem na temat tego, co to znaczy mieć 53 lata, a ponieważ powiedziałeś, że mówisz, lubisz myśleć, jesteś singlem, samodzielne myślenie, to jest coś, co to coś bardzo wartościowego, więc otwórzmy ten rozdział ostatni i pytanie koronne. Co myślisz o tym, co się teraz dzieje? Co w tym rozdziale ostatnim jest? Jaka jest teza? Jaki jest nastrój ostatniego rozdziału twojej książki?
Nastrój taki, że powiem tak, to znaczy, że po pierwsze zmienia się Europa i ten świat, który budowało pokolenie, które wprowadzało Polskę do Unii Europejskiej, po części pokazał swoje słabości, a po części on się wyczerpuje. Ja bym to zdefiniował, że takim największym problemem dzisiejszej Unii Europejskiej jest coś, co można nazwać kryzys zaufania wzajemnego do siebie. To znaczy, bardzo charakterystyczna była taka debata na Twitterze, którą wywołałem, bo w Belgii upadł rząd, ponieważ partia flamandzka, która współtworzyła ten gabinet, protestowała przeciwko podpisaniu Międzynarodowego Paktu ONZ-u w sprawie migracji. I natychmiast wtedy zaroił się Twitter od rozmaitych moich adwersarzy z lewej strony, którzy udowadniali, że no przecież jak można w ogóle, co to za głupia histeria wokół tego paktu, bo przecież jest oczywiste, że on nie ma przełożenia na ustawodawstwo poszczególnych krajów. Ja na to powiedziałem, no to jak nie ma, to dlaczego jest taka awantura wokół tego, czy podpisywać, czy nie? A po drugie, że jeszcze 10 lat temu, jeżeli ktoś by zapytał prawnika specjalizującego się w prawie międzynarodowym, czy Trybunał Stanu Unii Europejskiej ma prawo ingerować w kształt reform praworządności w danym kraju, to powiedział, że oczywiście nie. No i minęło 10 lat i mamy do czynienia z komisją, która bada, ile drzew można wyciąć w polskiej puszczy. Mamy do czynienia z Trybunałem, który prorokuje, czy pani Gersdorf jest w dobrej sytuacji, czy w niedobrej. No i krótko mówiąc, mamy do czynienia z czymś, co nazywane jest pozytywizmem prawniczym, czyli środowiska, organy sądowe, które nie podlegają demokratycznym wyborom, w coraz większym stopniu swoimi decyzjami unieważniają decyzje rządów, które mają za sobą legitymację wyborczą. No i można dojść do takiego gorzkiego wniosku, że po co tak naprawdę te wybory w poszczególnych krajach, skoro i tak dobry wujek Juncker z jeszcze lepszym wujkiem Timmermansem, Komisją Wenecką i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej mogą wszystko odkręcić, nakazać, wsadzić jakieś kary. Politycy wnioskują, żeby niegrzecznych obcinać fundusze pomocowe. No to jest jakaś taka wyrafinowana forma sterowania Unią Europejską.
I chęć powiększenia tych możliwości stale obecna wśród komisarzy, ale też niektórych polityków Unii Europejskiej, takich jak prezydent Macron czy kanclerz Angela Merkel. Powiedziałaś o kryzysie zaufania, ale jest jeszcze jedna rzecz, która mam wrażenie charakteryzuje Europę, a może i cały świat. Łamanie reguł.
Łamanie reguł i stosowanie lepszych i gorszych. Teraz niedawno Włochy były bardzo ostro zatraktowane przez Komisję Europejską za deficyt budżetowy, podczas gdy Francja bardzo podobne miała od dawna. No dalej, no to co Polakom najbardziej rzuca w oczy, prawda? Jeżeli by w Polsce policja była chociaż w 1/10 tak brutalna jak na ulicach Paryża, to chyba by się już zebrało Zgromadzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Więc taka jak gdyby podwójna miara wobec państw. O, właśnie też jeden z tych lewicowych powiedział, że proszę bardzo, a jest werdykt Trybunału, niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, mówiący, że taki pakt migracyjny nie ma wpływu na niemieckie prawo. Oczywiście, że nie ma, bo Niemcy sobie wytwarzają status kraju, który może sobie pozwolić na więcej skutek swojej siły politycznej. Stąd niedawno w Niemczech do Trybunału Konstytucyjnego wybrano czynnego polityka i wtedy rozległ się chór naszych rozmaitych speców od prawa, którzy mówią, nie, nie, to tego nie można porównywać. Pewnie, że nie można. Tylko, że jak się takie rzeczy robi, to potem wszyscy zaczynają, no trochę tak jak gra w znaczonymi kartami. No, jeden wygrywa, a drugi przegrywa. Jeden może więcej, drugi może mniej. I to tacy ludzie są 100 razy większym zagrożeniem dla Unii Europejskiej niż Polska, Węgry czy Włochy.
A jak sobie radzisz, ale zanim zadam pytanie, jak sobie radzisz, to zaprosimy do studia. Tam obok jest i Paweł Bobołowicz, i Witold Gadowski. Gdyby słuchali przez przypadek radia na 87,8, bo jesteśmy w Warszawie, i otworzyli drzwi studia i do nas dołączyli, to byłoby to bardzo korzystne, bo jest wiele pytań. Ale jak sobie, jak śledzisz na przykład sposób manipulowania opinią publiczną na początku lat 90. i dzisiaj, w 2018 roku.
No tu wygrana Macrona jest dobrym przykładem. Znaczy facet znikąd został nadęty w ciągu 8 miesięcy na tyle, żeby zostać prezydentem i mieć większość w parlamencie. Ale to jest trochę jak w tym starym powiedzeniu. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Nadmuchano Macrona bardzo łatwo, a potem powietrze z niego ulatuje. No, w Polsce najlepszym przykładem takiego nadętego balonika był Palikot. 2 lata, może 3.
Zaczęło się od Polskiej Partii Piwa.
Od Polskiej Partii Piwa. Pozdrawiam pana Krzysztofa Ibisza, który był posłem tej partii. Cięż mało kto pamięta. No, a potem był dobry kazus Petru. Też polityk nadęty, zdobył jego ugrupowanie, miał bardzo dobry wynik. No i obecnie rozsypuje się dosyć spektakularny sposób.